Bardzo cieszę się, że mogę być znowu wśród Was. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chociaż w ostatnim czasie nie jest łatwo pogodzić wszystkie obowiązki, wszystkie zobowiązania, zaproszenia. Coraz więcej, nie wiem, czy zauważyliście, ale im robimy się starsi, ja zawsze myślałem, że kiedyś, kiedy będę się starzał, a to już jest już, to sobie tak myślałem, że będzie mi tych obowiązków, będę miał coraz mniej tych obowiązków, będzie znikać i tak będę sobie już odpoczywał, będę sobie wyjeżdżał gdzieś tam na wczasy z żoną i myślał nad przeszłością, analizował pewne rzeczy, ale muszę się mocno pozytywnie rozczarować, że tak niestety nie jest. Im jesteśmy starsi, tym coraz więcej przybywa nam obowiązków, dlatego że coraz więcej po drodze rzeczy jakby spotykamy ludzi, nowe zobowiązania, nowe sytuacje, nowe jakieś projekty, nowe zbory powstają, nowi ludzie, nowe społeczności i potrzeba głoszenia Słowa Bożego jest coraz większa. Ja dzisiaj planowałem sobie usiąść na wykładach i posłuchać, bo zaprosiliśmy brata Czesława Basarę do zboru w Bydgoszczy i on już tam jest i coś już tam się zaczyna też i mówię, chociaż jeden weekend sobie poświęcę na posłuchanie, a czasami też musimy jako kaznodziei też posłuchać innych. No ale ta sytuacja jest taka dla mnie spontaniczna troszkę, dlatego nie zdziwcie się, jeżeli będziemy troszkę tak spontanicznie dzisiaj te rzeczy przeżywać, doświadczać. Ja zawsze mówię, że cieszę się niesamowicie z tego, że mamy Słowo Boże, że możemy do tego Słowa zaglądać, że nadal wierzymy, pomimo tego, co świat mówi, pomimo tego, co niektóre kręgi chrześcijańskie mówią, że nadal wierzymy w moc tego Słowa. I dlatego, że wierzymy w moc tego Słowa, w moc Ducha Świętego, bo przecież Duch Święty jest autorem tego Słowa. Więc możemy tak bezpiecznie, z pełnym zaufaniem podchodzić do każdej rzeczy, którą czytamy w Piśmie Świętym. I za każdym razem, kiedy otwieramy Słowo Boże, nie wiem, czy wy tak macie, ale przynajmniej ja tak mam, zawsze mam tą wiarę, tą ufność i nadzieję i to oczekiwanie, że ono mi coś nowego wniesie do mojego życia, coś, czego jeszcze nie doświadczyłem, czego jeszcze nie poznałem, doprowadzi mnie do miejsca, w którym jeszcze nie jestem, a zgodnie z planem Bożym powinienem być. I z tego wypływa moja radość, gdy podchodzę do Słowa Bożego. Chciałbym dzisiaj będę, jeżeli Pan pozwoli, dwa razy dzielił się Słowem Bożym i jutro raz. Chciałbym dzisiaj rano powiedzieć o powołaniu do służby. Później chciałbym powiedzieć o tym, jak Bóg kształtuje nasz charakter, który jest nam oczywiście potrzebny, niezbędny do służby. I jutro chciałbym powiedzieć o chwiejności w życiu chrześcijanina. Pismo Święte, możemy powiedzieć, jest bardzo trudne do zrozumienia. Niektórzy powiadają, jest bardzo trudne. I wiecie, kiedy tak oględnie spojrzymy na Pismo Święte, to rzeczywiście stwierdzamy, że jest bardzo trudne, dlatego że z jednej strony zawiera bardzo dużo opisów, narracji, wypowiedzi, różnych tematów. W mojej Biblii jest przynajmniej 1300 ileś tam stron. I teraz jak wszystko to, co jest zapisane, co było zapisane w przeciągu 1500 lat przez 40 różnych autorów ludzkich w różnych krajach, w różnych państwach, na różnych kontynentach, dotykające różne tematy, jak to wszystko połączyć w jedną całość i zrozumieć to jako poselstwo, jako jeden list, jedno poselstwo, jakaś jedna wiadomość od jednego autora dla mnie dzisiaj. I z jednej strony możemy tak powiedzieć, tak stwierdzić, jest to trudność, bo jest wiele tego. I myślę, że wszyscy kaznodzieje mają z tym problem, przynajmniej ja, tak jak dzisiaj, Wtedy, kiedy Piotrek zadzwonił i się zapytał, o czym będziesz mówił? Na jaki temat mam mówić? Jest wiele tematów w Piśmie Świętym. Wybór spośród tych wszystkich tematów jest bardzo trudny. Ale to jest ta jedna strona. A druga strona jest taka, że księga ta jest jednak bardzo łatwa do zrozumienia, ponieważ ma autora i ponieważ ma adresata. Wiecie, kiedy czytam Słowo Boże, widzę tam takie trzy główne tematy, które dotyczą mojej osoby. Te trzy główne prawdy muszę znać, żeby w odpowiedni sposób, według Bożego planu, żyć na tej ziemi i żeby przejść do wieczności i żeby mieć jasno przedstawione, o co chodzi w tym życiu i w życiu przyszłym. Biblia skupia się na takich trzech głównych tematach. W jakim sensie, tak jak powiedzieliśmy, Biblia, Pismo Święte jest jak układanka, jak puzzle. Myślę, że wszyscy mieliśmy do czynienia z układaniem puzzli, tak? Niektóre puzzle, kiedy... Ja nie pamiętam poza moich czasów, kiedy ja byłem taki malutki, to jeszcze chyba nie było... Puzzle nikt jeszcze tego nie wymyślił. Przynajmniej w moim domu nie było ich. Ale kiedy moje dzieciaki już tam porodziły się, wzrastały, to było już ich mnóstwo. Niektóre puzzle, układanki składały się na przykład z trzech albo czterech części. Bardzo łatwo jest złożyć. Chociażby po kształcie tej układanki. Ale niektóre składają się z tysiąca różnych części. Wiecie, gdybyście taką jedną cząstkę wzięli, odosobnioną cząsteczkę, gdzieś tam ze środka tej układanki i popatrzylibyście na nią, przynajmniej ja miałem zawsze takie trudności, to nie sądzę, że wiedziałbym, o co w ogóle chodzi, po co ten kawałeczek tam jest i co tam jest, jakiś kolor, jakaś kreska, jakieś kółko, ale do czego to pasuje, nie mam pojęcia. I zaczynamy układać. Układamy. Jakiś kawałek tej układanki już mamy. Coraz więcej. I ten obraz zaczyna mieć dla nas sens. I właśnie tak samo jest z Pismem Świętym. Pismo Święte zawiera mnóstwo takich pojedynczych epizodów, wypowiedzi, opowiadań, historii, które same w sobie, gdybyśmy chcieli rozpatrywać każdą, samą w sobie, bez kontekstu, to nie miałoby to sensu. Na przykład, jaki miałby sens ta historia, kiedy Abraham poszedł do Egiptu, gdy był głód i okłamał Faraona, że Saraj to jego... To nie jest jego żona, tylko siostra. Chociaż wiemy, że też była w jakimś sensie też siostrą, bo zdaje się z tej samej matki. Ale on chciał to zataić. Jaki sens ta historia miałaby dla nas dzisiaj, gdyby ta historia była jedyną historią ze Starego Testamentu? I tak byśmy każdą historię mogli przeanalizować bez kontekstu całości. Nie mielibyśmy pojęcia, o co tak naprawdę chodzi. I my często dziwimy się bohaterom tych wszystkich opowiadań i epizodów, o których czytamy w Nowym i Starym Testamencie. Jak oni mogli tak postąpić? Jak mogli się tak zachować? No przecież to jest naganne, to jest karygodne. Jak Dawid mógł zgrzeszyć? Taki człowiek. Jak Piotr mógł tak postąpić, że zaparł się Pana Jezusa? Ale pamiętajmy, że oni, ci nasi bracia, te nasze siostry, którzy żyli przed nami, nie mieli jeszcze pełnego obrazu. Nie mieli jeszcze pełnej układanki. A my już mamy. A my już mamy. I jeszcze tylko kilka rzeczy. zostało do wypełnienia kilka proroctw. Powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, pochwycenie Kościoła, sąd. Ale te najważniejsze rzeczy, które dla naszego zbawienia, one się wydarzyły. Krzyż Jezusa już miał miejsce. Już mamy Biblię, która jest zapieczętowana w całości. Już więcej nie będzie. Nie będzie 67 księgi za 100 lat, czy za 200 lat, jeżeli jeszcze będzie Kościół istniał, jeszcze Pan Jezus nie przyjdzie. My już mamy całość, a oni nie mieli. I błądzili. I zawsze, kiedy o tym myślę, pytanie sobie zadaję, dlaczego my mamy wszystko, a jednak nadal błądzimy i to czasami jeszcze gorzej niż tamci, którzy nie znali. Nie wiedzieli wszystkiego. Jeszcze w jakimś sensie było zakryte. Pismo Święte czytam w takich trzech kontekstach. Każda historia, każdy epizod zapisany począwszy od Adama po Księgę Objawienia powstał po to, żeby mi powiedzieć coś o Bogu. Żebym ja mógł poznać Boga. To Bóg przemówił. Gdy czytamy historię na przykład o Noe czy Abrahamie czy innych postaciach, nam się wydaje, że to oni są głównymi bohaterami. To nie oni są głównymi bohaterami. To Bóg jest autorem i głównym bohaterem każdego wydarzenia. Każdego epizodu, który tutaj jest zawarty. I dlatego właśnie to wydarzenie miało miejsce. Bo Bóg chciał powiedzieć coś o sobie. Kiedy Noe buduje arkę, mamy tę historię dlatego, że Bóg chciał powiedzieć coś o sobie. Że Bóg chciał się dać nam poznać. Dlatego zaczął działać wśród ludzi. To On działa. To On daje plan. To On daje siłę, daje moc. To On daje wiarę. I to On powołuje człowieka. Bo chce coś powiedzieć o sobie. I za każdym razem, kiedy czytamy tę historię, patrzę na tę historię, jakby Bóg do nas przemawiał przez tych ludzi, bo On chce coś powiedzieć o sobie do nas. Gdyby nie ta i inna historia, ktoś powiedział, nic nie wiedzielibyśmy o Bogu. Albo bardzo niewiele wiedzielibyśmy o Bogu. I dlatego powstało wiele takich filozoficznych dowodów na istnienie Boga, jak na przykład Tomasz z Akwinu stworzył taki dowód, że dlatego, że mamy w umyśle naszym bytem jakiś, że możemy pomyśleć sobie, że coś istnieje, to znaczy, że to coś, co istnieje, musi mieć gdzieś tam w świecie ponadziemskim swojego autora. Immanuel Kant stworzył tak zwany dowód teleologiczny, celowość, która jest w tym świecie. Skutki, które widzimy w tym świecie, muszą mieć przyczynę. A tą przyczyną właśnie jest Bóg. I wiele, wiele takich dowodów filozoficznych sporządzono, żeby udowodnić człowiekowi, że Bóg istnieje. Ale tak naprawdę największy dowód na to, że Bóg istnieje, to jest Jego księga i to, że posłał swojego Syna. To znaczy, że sam przyszedł do nas. Tak jak Hebrajczyków 1.1 powiada, że wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg tamtymi czasy. Do ojców przez proroków. Ale u kresu tych objawił się. Powiedział coś. Przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy. A więc za każdym razem, jakikolwiek fragment Pisma Świętego, pamiętajmy, że on istnieje po to, aby Bóg mógł powiedzieć coś o sobie. W przeciwnym razie nie wiedzielibyśmy o nim wiele. A więc to jest ten kontekst Bożego objawienia. Ale jest też drugi kontekst, w którym czytamy Pismo Święte. To jest kontekst historii zbawienia. Kontekst historii zbawienia. Dlatego mamy Pismo Święte, że Bóg chciał powiedzieć coś. Nie tylko o sobie, ale też o tym, co chce zrobić. o tym, jaki ma plan dla ludzi, dla każdego z nas i co będzie na końcu. I kiedy ja czytam te wszystkie historie, widzę, jak Bóg rozwija plan zbawienia świata, plan zbawienia mojej rodziny, plan zbawienia mnie osobiście. I trzeci kontekst, trzecia najważniejsza rzecz, ważna rzecz, jedna z tych trzech, dla których, które tworzą to Boże objawienie, to kształtowanie mojej indywidualnej wiary. A więc Bóg objawia się w Piśmie Świętym, Bóg objawia swoją drogę zbawienia, ale też Bóg objawia w Piśmie Świętym to Jego pragnienie, aby moja osobista wiara, bo co z tego, że ja będę miał jakąś wiedzę o Bogu? Co z tego, że ja będę miał wiedzę o tym, że Bóg chce zbawić mnie, chce zbawić świat? Jak ja osobiście powiem, ja w to nie wierzę. Mnie to nie interesuje. A więc Bóg podał nam tę księgę, aby budować naszą wiarę, aby wzbudzać w naszym życiu, w naszym sercu wiarę i aby kształtować nasz charakter i aby przysposabiać nas do Królestwa Bożego. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o powołaniu. Jest taka historia, myślę, że tą historię bardzo dobrze znamy. Zapisana jest w Księdze Sędziów. Księga Sędziów, rozdział 13. Od 13 do 16 rozdziału, trzy rozdziały, mówią nam o pewnym człowieku, którego bardzo dobrze znacie. Jest to Samson. Samson jest taką postacią, myślę, że dla wielu z nas, troszeczkę taką zagadkową, przynajmniej dla mnie. Ja o Samsonie słyszałem, kiedy już byłem bardzo malutki, kiedy tylko potrafiłem cokolwiek rozumieć. I moi rodzice mi mówili o nim. I na szkółce niedzielnej mówiono o nim. Ale zawsze podchodziłem do historii Samsona z takim niedowierzaniem, że to jakaś bajeczka, jakaś historyjka z typu historyjek o herosach, którzy mieli potężną moc, którzy mieli jakieś takie szczególne wezwanie, powołanie gdzieś tam. I nie potrafię tak do końca zrozumieć, ale ta historia jest zapisana, jest częścią Bożego objawienia. I był taki ktoś jak Samson i jest wiele rzeczy, które ta historia ma nam do powiedzenia. W 13 rozdziale czytamy takie słowa: lecz Izraelici czynili znowu zło w oczach Pana, więc Pan wydał ich w rękę Filistyńczyków na 40 lat. A był pewien mąż w Sorea z rodziny Danitów imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna, nie rodziła. Kobiecie tej ukazał się anioł pański i rzekł do niej: oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Tylko teraz uważaj, nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego. Gdyż oto poczniesz i porodzisz syna, brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazarejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. Czytamy tutaj historię o powołaniu Samsona. Bóg patrzy na świat, patrzy na ludzi, patrzy na swój lud i widzi, że coś jest nie tak. Widzi, że jego lud czyni zło i on chce coś z tym uczynić. I on mógłby wziąć jakieś narzędzie do ręki i sam coś z tym uczynić. Mógłby powiedzieć: dość, kończę z tym. Albo mógłby posłać aniołów i oni zrobią porządek z tym problemem zła. Ale co Bóg czyni? Bóg przychodzi do pewnej rodziny i mówi coś do tej rodziny. Zwraca się. Dlaczego Bóg wybrał taką drogę? Dlaczego Bóg sam osobiście nie chce ingerować, ale zaprasza do tego człowieka? Wiecie, to mi mówi o tym, że Bóg potrzebuje nas. Ale zaraz, zaraz. Też można powiedzieć, jak to Bóg? Czy Bóg potrzebuje czegokolwiek? On nie jest samowystarczalny. Przecież jest samowystarczalny. Przecież może sobie poradzić z każdym problemem bez nas. A jednak, dlaczego to robi? Dlaczego przychodzi do domu Samsona? Dlaczego przyszedł do Noego? Dlaczego przyszedł do Abrahama? Przecież mógłby sam te wszystkie rzeczy zrobić. A jednak. I to on mówi, że Bóg widzi ciebie, widzi mnie i powiada, to będzie mój współpracownik. Wiesz, współpracownikami Bożymi jesteśmy, powiada Pan. I on się czuł takim Bożym współpracownikiem, a on się czuł Bożym naczyniem. Bóg chce współpracować z nami. Bóg chce nas powoływać. I tu mi się otwiera wielka prawda o Bożym powołaniu. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, że ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Tak Boże Słowo mówi. I w tym błogosławieństwie On wybrał nas i powołał nas. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Słowo Boże mówi, przez poznanie tego, który powołał nas. Przez własną chwałę i cnotę. Widzicie? Bóg chce coś zrobić w tym świecie. I Bóg cały czas działa. Jezus powiedział, Ojciec mój działa i ja działam. I będzie działał aż do skończenia świata. Bóg, który stwarza coś z niczego. Rzymian 4, rozdział 17, wiersz mówi. Bóg czyni coś z niczego. I Bóg wybrał Abrahama, aby stworzyć swój lud, Boży lud, naród izraelski. Właściwie z niczego. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, jaką wielką odpowiedzialność Bóg nakłada na nas, kiedy przychodzi do nas i mówi, wzywam Ciebie, powołuję Ciebie, chodź, pójdź za mną. Ileż to razy słyszeliśmy w Ewangeliach, kiedy Pan Jezus wyszedł nad jezioro, spojrzał na uczniów, którzy jeszcze nie wiadomo po co żyli, mówił, pójdź za mną, pójdź za mną, pójdź za mną, a uczynię Ciebie, a uczynię Was rybakami ludzi. Dlaczego Bóg to czyni? Bo On chce powołać do bytu to, czego jeszcze nie ma. Był taki czas, gdy nie było tego świata. Ale Bóg postanowił powołać ten świat do bytu z niczego. Był taki czas, kiedy nie było narodu izraelskiego. Nie istniał. Ale Bóg postanowił stworzyć ten naród i powołał Abrahama. Był taki czas, kiedy nie było kościoła. Ale Pan Bóg postanowił stworzyć kościół. Śmierć Jezusa na krzyżu. Pięćdziesiątnica. I mamy kościół. Był taki czas, kiedy Ciebie nie było, i Ciebie nie było, i Ciebie, i mnie, wszystkich nas nie było na tym świecie. Ale Bóg postanowił, abyśmy byli, zaistnieli. Pojawili się na tym świecie. I jesteśmy. Bo Bóg coś, czego nie było, powołał do bytu. Był taki dzień, kiedy ja nie miałem gdzie mieszkać. Szukałem jakiegoś pola, jakiegoś miejsca. Mój dom w zasadzie w fizyczny sposób nie istniał. Ale zobaczyłem kawałek ziemi. I mówię, to jest dobre miejsce. Zacznij coś tam robić. I zajęło mi to wprawdzie chyba z 8 lat. Ale stoi dom. W tym miejscu był ugór. W tym miejscu był pył. Nic nie było. a jestem teraz tam. Pomyśl sobie o rzeczach, które Pan Bóg stworzył, których nie było. Pamiętając, że On czyni to, czego nie ma, powołuje do bytu. Pomyśl sobie teraz o rzeczach, które On jeszcze chce stworzyć. Bo tak długo, jak długo jeszcze nie przyszedł, tak długo chce działać, pracować, rozwijać, powoływać do bytu rzeczy, których nie ma. Pomyśl o tych rzeczach, które On jeszcze chciałby stworzyć przez Ciebie, przy Twoim współudziale. Może to być... Kościół ma zadanie rozmnażać się. Kościół tworzy kościół, pastor tworzy pastora, uczeń tworzy ucznia. Osoba wierząca, głosząc Słowo Boże, powołuje kolejną osobę wierzącą. Pomyśl o tych rzeczach, które Bóg przez Ciebie ma w swoim planie, by powstały, ale jeszcze ich nie ma. Poczeka, aż powiesz Mu tak. Panie, chcę. Czy masz marzenia? Czy masz marzenia, Boże, w służby dla Boga? Tak Bóg działa. Przychodzi do człowieka i chce z nim współpracować. I dlatego mamy powołanie. Słowo powoływać z języka greckiego kaleo jest bardzo głębokie w swej treści. Z tego słowa powstało słowo kościół, eklezja. Słowo eklezja, dwa greckie słowa. Wzywam i z czegoś. To, że jesteś tutaj, jesteście tutaj jako Kościół Boży. Macie wspólnotę, macie zbór pański, macie zgromadzenie. Zgromadziliście się na tym miejscu, dlatego że każdy z was wyszedł z miejsca, z którego przedtem był, zanim spotkał Jezusa. Każdy z nas był w swoim starym życiu. Jedni gdzieś tam zagubieni w swojej pracy, w karierze, inni w nałogach. Jeszcze inni w czymś innym. Ale kiedy Pan powołał was do jedności, do Kościoła, do wspólnoty, zostawiliście te wszystkie swoje miejsca i zeszliście się na jedno miejsce. On was wywołał z tamtych miejsc. On was wyprowadził z tamtych miejsc. I teraz jesteście eklezją, Jego Kościołem. I taka jest natura Bożego powołania. Ale co z tym powołaniem w życiu Samsona? Ja kiedy czytam tę historię, widzę tu takie trzy zasadnicze rzeczy, które Samson otrzymał. Wezwanie. Czy czujesz, że ty otrzymałeś to wezwanie do służby? Oczywiście to stało się w jego życiu nie w sposób jakiś bezpośredni, ale jego rodzice. Czytaliśmy, że kobiecie tej ukazał się anioł pański i rzekł do niej: oto ty jesteś niepłodna, nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. I teraz mówi jej, co ten syn będzie czynił. Ten chłopiec od urodzenia będzie Nazyrejczykiem. Boże, Nazyrejczyk to ktoś poświęcony. Oddany tylko i wyłącznie, oddzielony na służbę Bożą i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. A więc Samson otrzymał powołanie, drugą rzecz otrzymał zadanie. Jego zadaniem było wybawiać. No w jego przypadku z ręki Filistyńczyka. On miał być żołnierzem i był nim. Jasna sprawa, co ma robić? Nie było problemu. Wróg Filistyńczyk dookoła się srożył, atakował, pustoszył ich winnice, palił ich wioski. I nie było dwóch zdań, co trzeba czynić. Trzeba ratować, ale nie było komu. Wszyscy byli zastraszeni. Tak samo było w życiu Gedeona, kiedy czytamy w innym fragmencie tej samej księgi. Amalekici napadali. Zabierali bydło, palili wioski, także musieli się ukrywać w jaskinie. Były to straszne czasy. Wiecie, Księga Sędziów to opis najstraszniejszych czasów w życiu ludu Bożego. Najbardziej ciemna historia narodu izraelskiego. Kiedy nie było przywódcy, kiedy każdy robił, co mu się podobało. I było wielkie odstępstwo od Pana, kiedy szli za bogami Kananejczyków. I tę sytuację tutaj mamy. A więc otrzymuję konkretne zadanie. Będziesz wybawiał. Wiecie, kiedy czytam takie słowo, to słowo, chociaż my żyjemy w Nowym Testamencie, Pismo Święte jest jedną księgą, Stary i Nowy Testament. Nowy Testament wyjaśnia Stary Testament, a Stary Testament rzuca światło na Nowy Testament. To jest to samo objawienie. Ale mnie to poucza, że Bóg daje mi zadanie, że tym zadaniem jest wybawiać. Każdy chrześcijanin ma to zadanie. Masz wybawiać. Inni, którzy nie znają Boga, inni, którzy żyją w ciemności, masz wybawiać ich z ciemności. Jeżeli nie znają, masz im mówić. Masz być światłem Jezusa Chrystusa. Mamy być sercem Jezusa Chrystusa dla ludzi. Mamy być ręką a nogami Jezusa Chrystusa dla ludzi, którzy żyją wokół nas, a nie znają Go. Podoba mi się to, co Pan Jezus czynił, kiedy wzywał uczniów. Przyszedł do Piotra. A Piotr był rybakiem. W tak prosty, jasny, komunikatywny sposób. I wiecie, kiedy czytam, że Piotr rzucił sieci i poszedł za Jezusem, to zadaję pytanie, jak to tak? Nagle przyszedł Jezus, jakiś dziwny człowiek, jakiś dziwny kaznodzieja, jakiś wzgardzony, pogardzany kaznodzieja przyszedł i mówi, pójdź za mną. On tak, dobra, to ja sobie rzucę te sieci, nieważne co moja rodzina, co żona, co dzieci na to, pójdę za tobą. Wiecie, kiedy czytam takie historie o powołaniu Piotra, Jana i Jakuba, kiedy Jezus zwrócił się do Piotra i powiedział mu, Piotrze, odtąd ludzi będziesz mówił. Czy Piotr mógł mieć jakiś dylemat? Panie, ale o co ci chodzi? Panie, ale nie wiem, po co to wszystko? Co ty ode mnie chcesz? Nie wiem. Dlaczego rzucił te śmieci? Bo doskonale wiedział. Bo dotychczas wyciągał z głębin rybę. I wiedział, jak to się robi. I wiedział, ile to pracy. I wiedział, że jest taka potrzeba. A teraz ma ludzi wyciągać z głębin. Z głębin grzechu. Ma ich łowić, ma ich łapać. I ma ich sprowadzać. I zaczął to robić. I Piotr, i Andrzej, i Jakub. Zobaczcie, jak proste słowa. Jak w prosty sposób Bóg wzywa nas. Kiedy ja czytam, że my mamy wybawiać. Jaki mamy dylemat? Czego jeszcze nie wiemy? Kiedy mój sąsiad żyje w alkoholu, w nałogu i ja widzę go, jak wraca zalany do domu, czy ja mam jakiś dylemat z tym? Czy ja będę się padał na kolana 100 razy i pytał, Panie, czy mam iść powiedzieć mu, czy nie mam, jaka jest Twoja wola? Ja wiem, że ja mam z nim rozmawiać. I ja wiem, że mam wskazywać na Słowo Boże. Może 10 razy, może 100 razy, aż w końcu może znajdzie drogę. Kiedy mój drugi sąsiad żyje w ateizmie i dla niego tylko praca i biznes jest Bogiem. Za każdym razem, kiedy się spotykam, kiedy się spotykamy, kiedy rozmawiamy o zwykłych sprawach, kiedy pijemy kawę, ja muszę coś powiedzieć o tej innej drodze. Bo on musi być wybawiony, wyzwolony z tej niewoli grzechu, z tej matni, w której się zaplątał w taki czy inny sposób. I wiecie, kiedy tego nie robię, kiedy nie powiem mojej sklepowej na rogu, gdzie chodzę zawsze bułki kupuję i ona tam, wiecie, tysiące razy rozmawialiśmy i pewnego razu ona mówi tak, był to grudzień. Panie, ksiądz do mnie nie przyszedł. A, on nie przyjdzie, bo po 20 zł to mu się nie opłaca przychodzić, mówi, nie? Co powiesz w takiej sytuacji? Ja mówię, to nie, pani, A mój ksiądz przychodzi do mnie każdego dnia. Codziennie przychodzi do mnie, nie tylko w porze Adwentu. Codziennie. I więc coś powiem jeszcze, że mój ksiądz, zanim ja wstanę, to on już czeka na mnie. I puka, puka do mojego serca, do moich drzwi, mówię. Bo chce ze mną pogadać, czy tylko ja jestem taki głupi, że nie zawsze chcę mu otworzyć. A chyba, co to za ksiądz, co to za ksiądz? I głosisz o Jezusie Chrystusie. O tym, że nie musi ganiać za księżmi, za pośrednikami. Ale może, i gdybym tego jej nie powiedział, jakie świadectwo bym wydał. To samo, kiedy przyjeżdża do mnie, przyjechało dwóch młodych ludzi. Po iluś tam latach moja przedpopowna ekologiczna się zatkała. I widzę, że on taki nerwowy wyciąga papierosy. Mówię, co pan tak nerwowy, co? A i zaczyna mi opowiadać o problemach swojego życia. Jakże nie mogę mu powiedzieć, że jest inna droga. Że jest droga wolności w Jezusie Chrystusie. Że ty nie musisz sięgać po te fajki, po te papierosy. Że możesz inaczej. I zawsze tam gdzieś Ewangelia i dasz. Nie wiemy, co mamy robić. Ale Samson otrzymał jeszcze coś. Samson otrzymał jeszcze jedną rzecz. Samson otrzymał wyposażenie. Czytamy w 13 rozdziale 25 wierszu. I zaczął działać w nim Duch Pański po obszarze zamieszkałym przez Danitów między Sorea i Esztaol. I Ciebie Duch Święty wyposaża. Każdy z nas. Słowo Boże mówi 12 rozdział 1 listu do Koryntian, 7 wiersz, że w każdym z nas Duch Święty się ujawnia, przyjawia się. Jakie dary posiadasz? Pan Bóg Ciebie powołuje do służby. Pan Bóg daje Ci zadanie i cel. I to jest jasna sprawa. I Pan Bóg daje Ci wyposażenie. Samson otrzymał wyposażenie od Ducha Świętego. Duch Święty również w sposób fizyczny go wzmacniał. Wiemy znamy tę historię, że on był w stanie pokonać 800 naraz. On był w stanie wyrwać bramę miejską i zanieść na najwyższą górę. Potrafił sobie poradzić z tym. I my wiemy, że Pan Bóg daje nam wyposażenie w mocy Ducha Świętego. Daje nam Ducha Świętego. Patrzcie na siebie. Umysł. Wiecie, co Słowo Boże mówi na temat umysłu? Niektórzy mówią, że rozum nam nie jest potrzebny do wiary. Albo, że rozum wyklucza wiarę. To przeczytajmy 1 Jana 5,20. Czytamy, On dał nam rozum. A więc to Bóg dał nam rozum. Abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. Abyś mógł poznać tego, który jest prawdziwy, potrzebujesz rozum. Rozumu. Czy potężny jest nasz rozum? To jest to podobieństwo Boże, które jest w nas. Wczoraj jechałem z jednym bratem, Tadeuszem Kaczmarkiem. Niektórzy go znają. Jechaliśmy do Odświetnie coś tam popracować. Ja mówię do niego, wiesz, Tadziu, zapomniałem narzędzi zabrać. On patrzy tak na mnie i mówi, no tak, no rzeczywiście, wiesz, bo my tylko wykorzystujemy 3% naszych potencjałów rozumowych i dlatego tak się dzieje, a możemy więcej. I rzeczywiście. Ja mówię, ja jeszcze taki mądry nie jestem. Mi tylko 3% działa tego rozumu. A co by było, jakby 100% działało? Ale wiecie, kiedy tak myślałem o tym, co Bóg nam daje. Każdy z nas to ma. Przecież popatrzmy, jakie to są wielkie potencjały. Kiedy chcemy coś zbudować, bierzemy kartkę papieru, bierzemy ołówek, zaczynamy szkicować. Paweł, pewnie tak zrobiłeś, jak ten ośrodek tutaj robiłeś. Kartkę papieru rysujesz, mówisz, musi to być tak i to, takie miejsce i to, i tamto. Te tego jeszcze nie ma, ale to już jest w Twojej głowie. To już jest tutaj. To jest ten Boży potencjał tworzenia. Tworzenie. Wtedy bierzesz, rysujesz, przeliczasz, obliczasz, robisz plan, robisz projekt, bierzesz pracowników, zaczynacie budować, budowla rośnie i jest! A przecież tego nie było. To jest rozum, który Bóg nam dał. Widzicie, to jest ten potencjał, który Bóg nam dał. Możemy analizować. Możemy nawet przenieść się w czasie i przestrzeni, jak to niektórzy powiadają. Mamy możliwość, że możemy stanąć obok siebie. Staliście kiedyś obok siebie? Że stałeś tutaj, a tu obok stałeś też ty? Mieliście taką sytuację? Wydaje się, że każdy z nas powinien często to robić. Mamy taką możliwość, że możemy wyjść z własnej skóry, stanąć obok siebie i popatrzeć na tego człowieka i powiedzieć, co to za gość? Jak on się zachowuje? A jak on postąpił? A jak on się do swojej żony odesłał? Mamy możliwość, moc analizowania własnego życia. Poddawanie próbie własnego życia. Wydaje mi się, że zwierzęta tego nie mają. Dlatego kiedy niedźwiedź przychodzi i pożera człowieka, to nie mamy mu za złe. Oczywiście lepiej było, żeby nas nie pożarł. Ale nie mamy mu za złe, bo on po prostu to robi, bo taka jest jego natura. On nie myśli i on nie ma sumienia. Ale my mamy sumienie. I możemy poddać analizie każdy nasz czyn. Taką mamy moc od Boga. I dlatego jest możliwość poprawy, jest możliwość przebaczenia, jest możliwość pojednania, powiedzieć, no tak źle zrobiłem, rzeczywiście inaczej trzeba. To wszystko jest nam dane, to jest ten potencjał, który mamy. Bóg dał nam serca. Serca. To jest ten wewnętrzny człowiek. To sercem się wierzy, Słowo Boże mówi. I tak patrzę często na różnych ludzi, na siebie, na moje dzieciaki i tak patrzę, co nie lubią robić, czego nie lubią robić. Jeden lubi sport, drugi lubi grać, trzeci coś tam jeszcze. Niektórych sport w ogóle nie interesuje. Niektórych granie w ogóle nie interesuje na instrumencie i nie mają takich darów czy potencjałów, takich talentów. Ale są tacy, którzy nie mogą przejść obok instrumentu. Muszą dotknąć, muszą sprawdzić, jak gra. Jak brzmienie, jakie brzmienie ma. To jest coś, co zostało nam wpisane. To jest ta pasja naszego serca, którą też Bóg wpisuje w nas, daje nam. I to jest coś, co powinniśmy użyć dla Bożej chwały. I zobaczcie, Samson w akcie powołania otrzymał te wszystkie rzeczy. Ale jest pytanie, co z tym zrobił? Co z tym zrobił? Samson otrzymał Słowo Boże. Nie masz Słowa Bożego? Mamy Słowo Boże. Możemy czytać. Samson. Zgardził Bożym powołaniem. Samson sprzeniewierzył swoje dary i zignorował Boże Słowo. I to jest to, co grozi każdemu z nas. Ponieważ czas szybko poleciał, na następnym naszym spotkaniu pomówimy sobie właśnie, co było dalej w życiu Samsona i jak potoczyła się dalej jego historia. Amen.